w ramach cyklu podróżniczego Vito Extreme. W Siecach mniej więcej co miesiąc gościmy podróżników, którzy zwiedzają egzotyczne tereny i robią rzeczy, których przeciętny zjadacz chleba, a może nawet i turysta przeciętny raczej w życiu nie zrobi, w każdym razie nie prędko. Dzisiaj kolejny gość, pani Anita Damianowicz.
Dzień dobry.
To ja bym zaczął od tej różnicy między turystą a podróżnikiem, bo przecież wielu jest ludzi, którzy nie chcą tylko siedzieć cały czas w jednym miejscu, mają jakąś ciekawość świata. Pierwszy kroczek dla tych najbardziej wygodnych to jest zrobić sobie wycieczkę, polecieć, mieć hotel, przewodnika, który wsadzi w autobus, pokaże największe ciekawostki, można zrobić zdjęcie, widzieliśmy kawałek świata. Niektórym to jest trochę mało, biorą sobie plecak na grzbiet, zaczynają kombinować coś albo sami, albo ze znajomymi, jadą gdzieś, może już cierpią jakieś niewygody, może śpią pod chmurką, może w namiocie, jest to już jakiś bardziej zaawansowany poziom zwiedzania świata. Ale to jest ciągle taka sytuacja, że wracamy do swoich zajęć, do swojego życia, do swojej pracy, no a pani postąpiła na drobinie ewolucyjnej jeszcze szczebel wyżej. Gdzie tak. Jest ta granica, kiedy się kończy turystyka, a zaczyna podróżnictwo?
No zaczyna chyba od tego w ogóle właśnie te podziały, bo dosyć dużo to gdzieś tam w świecie, powiedzmy, podróżników dyskutuje się o tym podziale turysta-podróżnik. Ja w ogóle bardzo nie lubię szufladkowania i często mówię, że ja też jestem turystką, bo no jadę gdzieś, odwiedzam jakieś miejsca, zwiedzam te miejsca, które zwiedzają wszyscy turyści. Tyle, że faktycznie no jednak u mnie różnica, ja mówię, że jestem tak o zawodowym podróżnikiem, no tak, bo podróże w tej chwili są już moją właśnie pracą. No jakby różne rzeczy, które robię, one są związane z podróżami, więc no pewnie turystą, takim tylko turystą przestaje się być w momencie, kiedy no na tych podróżach spędza się dużo, dużo więcej czasu, kiedy one dominują, tak? Nie kiedy mamy te 26 dni urlopu i jedziemy na te 2 tygodnie czy 3 na urlop, tylko no u mnie już w tej chwili przynajmniej pół roku w roku spędzam w podróży i myślę, że to jest przede wszystkim ta różnica, bo jakby zachowania nasze są często bardzo podobne. Ja tak jak mówię, uważam, że gdzieś jestem, no jestem też turystą. Nie jestem odkrywcą, który teraz odnajduje nowe lądy, natomiast tak uważam, jestem turystą, natomiast takim, który no, podróżuje, powiedzmy, trochę więcej niż przeciętnie.
Czytałem wstęp do pani książki.
Tak, i że tak, nigdy nie chciałam być podróżnikiem.
Tak, właśnie to z przypadku, no ale to nie wierzę w takie przypadki, jeżeli ktoś przemeblowuje całe swoje dotychczasowe życie, żeby robić coś zupełnie innego niż do tej pory robił. Więc co to za przypadek?
Może nie wiem, czy przypadek, no może to tak trochę tutaj przekomarzałam się z czytelnikiem na początku, ale faktycznie no nigdy nie myślałam. Ja do tej pory, kiedy mówię, że jestem podróżniczką, tak jakoś się może z tym dziwnie czuję, bo mnie się kojarzą podróżnicy, to wielcy podróżnicy, to właśnie mi się kojarzą z takimi osobami, nie wiem, czy jak Marek Kamiński, czy Jacek Pałkiewicz i to są dla mnie podróżnicy. Dzisiaj podróżowanie jest, wydaje się, bardzo proste, tak, bo mamy dostęp łatwy do, możemy w każdej chwili tak naprawdę wsiąść w samolot i polecieć gdziekolwiek. Ogranicza nas jedynie ewentualnie czas, tak?
I pieniądze.
No i często pieniądze, chociaż już jakby możliwości też są dużo, dużo większe i te loty są coraz tańsze i naprawdę można za nieduże pieniądze gdzieś pojechać i pozwiedzać. Natomiast no tak się jakoś potoczyło, że stwierdziłam, że podróże, a bardziej może to, co wokół podróży robię, czyli pisanie o podróżach, czy pisanie z podróży i fotografowanie w podróży, to jest to, czym chciałabym się zajmować. W związku z tym, żeby pisać o podróżach i jakby przywozić fotografie z podróży, no to muszę podróżować. No i tak się stało, że to jakby stało się teraz moim zawodem, tylko że mówię, robię jakby różne rzeczy, bo podróżuję też z grupami jako, powiedzmy, pilot i to wszystko, to nie jest tak, że ludziom się wydaje, że ja jadę sobie teraz w podróż, nie miałam jej 6 miesięcy i właśnie, no skąd ja biorę pieniądze, w jaki sposób ja zarabiam czy pracuję. No to nie jest tak, bo jakby to co robię, ten mój zawód podróżnika łączy się z wieloma różnymi tam rzeczami, ma kilka różnych takich odnóży, nie? Którymi się zajmuje.
Jak to wygląda uczenie się tego? No bo to wiadomo, to jest takie samouctwo, prawda? No,
tak.
Nie ma studiów na temat, jak podróżować.
No
raczej
nie.
Nikt tego nie uczy. Można sobie poczytać książki albo poczytać internet, ewentualnie pospotykać się z takimi, którzy już gdzieś jeżdżą. To jak to wyglądało? Po prostu internet i długie godziny i kombinowanie, jakby to zrobić po swojemu?
Powiem tak, że już tak się zaczynają takie jakby kursy. Znaczy tak, jak podróżować świadomie, jak najbardziej, to mogę od razu polecić postturysta. Jest taka strona w internecie, która w pewien sposób uczy, jak podróżować świadomie. To jest jedno. Też dziennikarz i podróżnik Tomek Michniewicz robi kursy takie właśnie w sumie na zawodowego podróżnika. Więc też można na takie warsztaty pójść i taką wiedzę zdobyć. być. Natomiast u mnie faktycznie to było tak, że ja pojechałam w pierwszą taką podróż. To była czysto backpackerska podróż z plecakiem. Wzięłam przewodnik Lonely Planet, jak taki typowy turysta z plecakiem i poznawałam kraj. Poznawałam kraj od tej takiej typowo turystycznej strony, chociaż nie tylko, bo ja też mieszkałam z rodzinami gwatemalskimi, jak byłam w Gwatemali i gdzieś starałam się docierać do takich miejsc, które turyści mający, no powiedzmy, 2 tygodnie tylko czasu, no z reguły omijają, bo wtedy trzeba zobaczyć te najważniejsze rzeczy i nie ma czasu się na to, żeby, nie wiem, gdzieś posiedzieć w jakiejś małej wiosce tydzień, 2 tygodnie czy więcej. I zaczęłam podczas tej pierwszej takiej 5-miesięcznej właśnie podróży, z której powstała książka, zorientowałam się po tej podróży, że no to samo odwiedzanie zabytków, kolejnych ruin nie do końca jest tym, co ja bym może chciała tylko robić, że potrzebuję czegoś więcej, więc z czasem im więcej się podróżuje, człowiek zaczyna coraz więcej jakby od tej podróży oczekiwać. W tej chwili bardziej się skupiam na ludziach, na relacjach z ludźmi, na poznawaniu właśnie ludzi niż na zwiedzaniu i jakby no w trakcie tych podróży chyba kolejnych sama gdzieś się po prostu jakby no uczyłam, no to ciężko powiedzieć, że podróżowanie można się nauczyć, można się za to nauczyć fotografowania czy pisania, tak, ale to jest coś, w czym trzeba się kształcić i już raczej gdzieś chodzić na kursy, wiadomo, czytać specjalistyczną literaturę i tego nauczyć się można.
A kwestia zebrania się w sobie i przełamania, czyli po prostu zebrania w sobie odpowiedniej ilości odwagi. To też wyczytałem to wyznanie we wstępie i też no, wielu jest takich, którzy chętnie by się gdzieś wybrali, ale tak kombinują, no po Stanach pojeździć, no to wiadomo, cywilizowany kraj, ale to jakieś takie południowoamerykańskie, czy jakaś Afryka, no to okradną, pobiją w przypadku kobiet, ewentualnie jeszcze zgwałcą, no tak. I tak strach po prostu. Pani się zebrała i przełamała i jeździ.
Tak, chociaż też nie było łatwo, bo to jest właśnie to, co najbardziej nas zwykle hamuje przed podejmowaniem decyzji, czyli strach. Jakichkolwiek, bo to nie chodzi tylko o podróże, ale jakby każda decyzja, lepsze jest zło znane niż nieznane, tak? Pamiętam, no u mnie było jeszcze tak, że ja pracowałam w firmie farmaceutycznej na etacie, miałam dobrą pracę, super płatną, z różnymi przywilejami i tutaj był ta pierwsza taka obawa, wyjście poza strefę komfortu, czyli w momencie, kiedy wszyscy moi znajomi wyjeżdżali do Anglii po studiach i na zmywaku pracowali. Ja miałam świetną pracę i miałam taki dyskomfort, że ja tą pracę chcę teraz rzucić i pojechać sobie w podróż, bo przecież tak się nie robi. Więc też był taki strach najpierw z tym, żeby zrezygnować z tej wygody, bo to było trudne. I tak naprawdę, czy ja przełamałam ten strach? No chyba musiałam, no byłam mocno zdeterminowana, tak? Miałam to postanowienie, że chcę wyjechać i koniec, kropka. Chcę popodróżować, chcę pojechać do Gwatemali. Natomiast strach mi towarzyszył taki czy inny przez całą podróż. Bo najpierw był z tym, że to wchodzę w zupełnie jakby nową kulturę, której kompletnie nie znam, bo Ameryka Południowa, Środkowa była mi obca. Ja nie znam języka hiszpańskiego też, więc to jakby kolejne obawy. Dużo się mówi o to, co wspominałeś, czyli strach, że niebezpiecznie. Wszyscy mi przestrzegali, że zaraz mnie gdzieś zwałcą. Poza tym tam gangi, narkotyki i na każdym rogu będzie ktoś na mnie czyhał z maszczetą pewnie.
No to taki skok na główkę, można powiedzieć.
Był, tak. To był skok od razu na bardzo głęboką wodę, bo ja wcześniej podróżowałam zawsze tylko z mężem i nigdy niczego sama nie organizowałam, to mój mąż się zawsze tym zajmował, więc to był skok na bardzo głęboką wodę. Trudno mi jest powiedzieć, byłam po prostu mocno zdeterminowana i ta determinacja chyba pomogła mi nie tyle, co ten strach zlikwidować, ale go może zniwelować. Chociaż kiedy wylądowałam w Gwatemali i przede mną była ta perspektywa 5 miesięcy na miejscu, to pierwszego dnia zadzwoniłam do męża na Skype'ie i jak dorwałam internet i powiedziałam, że to był najgłupszy pomysł, jaki mi w życiu przyszedł do głowy.
Ale potem przeszło.
Potem przeszło, tak, potem przeszło.
To dlaczego właściwie samotnie? No bo tak można przecież jeździć w kilka osób, potoczne powiedzenie w kupie raźniej, prawda? Można się podzielić jakimiś tam obowiązkami, ten załatwia transport, ten jakiś nocleg, ten jeszcze co innego. No tak, a tak przy podróżowaniu samotnym bierze się to wszystko na swoją głowę.
Tak, to prawda, że w grupie raźniej, w grupie jest fajne tak, to...
Od razu powiem, że nie mówię o jakichś tam tłumnych wycieczkach, tylko tak. Takiej paczce, takiej kilkuosobowej.
Nie, no to nawet w dwójkę, jak jedziemy z moim mężem na przykład na wakacje. Wiadomo, że jest to o tyle fajnie, że można pewne obowiązki się rozkładają. Tak, rozkłada się odpowiedzialność na 2 osoby. Jest z wieloma rzeczami łatwiej. W pojedynkę to nawet, nie wiem, no głupie wyjście do toalety, toalety gdzieś na dworcu i to już jest problem, bo ja muszę ten gigantyczny plecak dźwigać albo prosić kogoś, żeby mi go popilnował albo coś, więc to już takie rzeczy są problematyczne. Sama dlatego, że oczywiście ja mojego męża namawiałam, rzuć wszystko i wyjedź ze mną, natomiast on się tylko postuka w głowę i mówi, jak chcesz, to ty to rób, ale no nie ma takiej opcji, żebym ja też rzucił pracę i wyjechał. No mój mąż jest rozsądniejszy ode mnie i on mnie tak często ściąga na ziemię, jak ja z kolejnym wyskakuję fantastycznym pomysłem. I dobrze, że tak jest. Więc on powiedział, że nie. I wiedziałam, że będzie trudno znaleźć kogoś, kto będzie chciał na 5 miesięcy wyjechać ze mną. Poza tym sądziłam, że no wiadomo, towarzysza podróży takiego, który będzie odpowiadał nam, no trudno jest znaleźć idealnego. I w pewnym momencie stwierdziłam, że w sumie to może nie będzie taki głupi pomysł, żeby spróbować samej, bo będzie to jakieś nowe doświadczenie. Ja wiedziałam, że będę musiała się jakby zmierzyć sama z własnym strachem, ale też takiego nabrałam przekonania, że to będzie dla mnie taka niezła szkoła, że ja się wreszcie nauczę takiej odpowiedzialności też za samą siebie, o organizacji, bo tak jak mówię, wcześniej wszystko mąż robił. I w pewnym momencie potraktowałam ten wyjazd w pojedynkę jako wyzwanie. I mówię, fajnie, to zmierzę się teraz ze swoimi wszystkimi jakimiś tam strachami i spróbuję wyjść poza tą strefę komfortu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No łatwo nie było, ale faktycznie takie podróże w pojedynkę wiele uczą.
To nie jest takie całkiem w pojedynkę, że jest się samemu, mówiąc nieelegancko, z tubylcami, no bo przecież takich obieży światów też się napotyka. No, też jest o tym mowa w książce, że takich, którzy też z różnych powodów rzucają swoje dotychczasowe życie i się trochę po egzotycznych krajach kręcą, no wcale nie brakuje.
Nie, no oczywiście, no to jak się podróżuje, bo ludzie boją się tego, że okej, ale jedziesz sama, ja bym tak nie dał rady, bo ani nie masz z kim porozmawiać. Ja mówię, jak to nie? Właśnie jeżeli jedzie się samemu, to dużo łatwiej nawiązuje się kontakty, dużo łatwiej otoczenie nie boi się podejść do ciebie, kiedy jesteś sam. Kiedy jest grupa, to wydaje się właśnie, ta grupa jest zamknięta i ludziom z zewnątrz tak, no oni tak podchodzą z dystansem. Natomiast jak ja podróżowałam sama, to właśnie dużo więcej ludzi poznawałam i ja byłam bardziej otwarta i otoczenie było otwarte na mnie, więc no nigdy nie jest tak, że w podróży w pojedynkę, no chyba, że jedziemy przez jakieś totalnie pustynne tereny, tak, gdzie nikogo, czy przez góry, gdzie faktycznie się rzadko kogoś spotyka. Natomiast no nigdy nie jest się samemu tak naprawdę w podróży takiej w pojedynkę.
A już to słyszałem. Właśnie też od jakiegoś samotnego podróżnika, który tutaj gościł w tym studiu wcześniej, kilka miesięcy temu, że nie pamiętam, jakiego kraju to dotyczyło, chyba Iranu, czy jakiejś prowincji tureckiej, że nawet dwie osoby to jest już tak. Taka lekka bariera, że to już prawda. Miejscowi nie zagadają, nie podejdą, bo ta dwójka już sobie jakoś tam wystarczy i jest między sobą w jakiejś interakcji.
Iranu to pewnie nie, bo jak jechałam przez Iran, to byliśmy w piątkę i nie mieli z tym problemów zupełnie, żeby do nas podchodzić, zapraszać nas do domu, więc Iran to raczej jest taki specyficzny, że tam można pewnie w 12 osób, a i tak podejdą. Natomiast faktycznie tak jest, że dwie osoby to już dla otoczenia jest grupa w wielu krajach i tak no mniej chętnie. Natomiast jeżeli widzą samą dziewczynę, która idzie gdzieś z plecakiem, to po prostu cały czas ktoś chciał mi pomagać, podchodził, pytał, chciał pomóc plecak nieść. No naprawdę bardzo tak to, że jest się samemu, to otwiera na ludzi i ludzie sami po prostu chcą też pomóc, pogadać, dopytać, dlaczego jedziesz sama. I tak jest właśnie, jeżeli jest się samemu, to dużo więcej się poznaje, moim zdaniem, ludzi w podróży.
To ja bym wrócił na chwilkę do tego właśnie poznawania ludzi, bo zamiast odfajkowywania atrakcji przyrodniczych i historycznych i uwieczniania na zdjęciu, byłem przy takiej czy innej piramidzie, czy przy takim czy innym wodospadzie. Jak długo trzeba tam siedzieć właśnie, żeby ludzie, tacy miejscowi, trochę się bardziej otworzyli? No bo wiadomo, no turysta to jest zawsze taki meteor, który przemknie, zniknie, wróci do swoich spraw, wróci do swojego życia, wróci tam, skąd przyjechał. Możemy mu coś zaoferować, możemy mu sprzedać pamiątkę, możemy zaoferować mu nocleg, no ale to jest zawsze jak takie przelotne spotkanie, prawda? W przypadku, kiedy się siedzi gdzieś kilka miesięcy, czy ci ludzie już na przykład powiedzą coś więcej o tym, jakim się żyje, no, że można poznać ich tak trochę bardziej niż naskórkowo.
No to ja muszę chyba szczerze powiedzieć, że ja chyba takiego etapu nie osiągnęłam, bo jednak nawet jak byłam 5 miesięcy, to ja podróżowałam, nie siedziałam te 5 miesięcy w jednym miejscu, tylko faktycznie podróżowałam po 3, prawie 4 krajach. Najdłużej byłam w Gwatemali, byłam najdłużej chyba w mieście Quetzaltenango, tam spędziłam kilka tygodni, ale to jest wciąż za mało, żeby...
Jakieś znajomości tam zawrzeć takie, no, które się
tak,
utrzymają?
To jak najbardziej, bo takie, które się utrzymają, wiem, że teraz jak wrócę i będę wracała do Gwatemali, to napiszę do tych moich znajomych na Facebooku z tych miast, no to na pewno się z nimi spotkam. Natomiast ja mieszkam też z rodzinami gwatemalskimi, więc ja miałam taką możliwość faktycznie zobaczenia tego, jak po prostu normalnie na co dzień, bo to razem jedliśmy śniadania, obiady, kolacje, spędzałam z jedną rodziną, spędzałam święta Bożego Narodzenia, z drugą, której mieszkałam, spędzałam Wielkanoc, więc jakby miałam możliwość takiego zobaczenia, po prostu uczestniczenia w normalnym ich codziennym życiu, ale nie byłam na tyle długo, żeby przestali, myślę, traktować mnie tak zupełnie jako turystkę. Ja myślę, że na to potrzeba przynajmniej roku bycia w jakimś tam miejscu mieszkania, w jakiejś wsi czy mieście, żeby poznać dobrze sąsiadów i żeby przestać być traktowanym tak całkowicie właśnie jak turysta, nie? To także ja myślę, że wciąż jeszcze nie byłam w takim kraju na tyle długo, żeby być, chociaż się staram oczywiście zawsze, żeby nie być tym takim typowym turystą, który wpadł kupić pamiątkę, zrobić sobie, cyknąć zdjęcie przy piramidzie czy innej ruinie Majów i jedzie dalej, bo jednak właśnie skupiam się na tych ludziach, wolę z nimi posiedzieć sobie na ławce i pogadać o życiu, niż biec za kolejną atrakcją turystyczną, ale jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam na to czas.
To jakie są, patrząc właśnie na ludzi, na te egzotyczne kraje, zaskoczenia, niespodzianki? Ja teraz polecę standardowym zestawem kalek czy stereotypów. Ameryka Środkowa, no tak, gorąco po pierwsze, drugie dżungla, trzecie niekoniecznie bezpiecznie, czwarte jakiś tam przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych przez te wszystkie meksykańskie mafie i inne takie.
Dobra kawa.
Tak, dobra kawa, no ogólnie raczej delikatnie mówiąc niezbyt zamożne kraje. A czy było coś takiego, co było jakimś zaskoczeniem, no najlepiej na plus?
No wszystko to, co powiedziałaś, oczywiście się zgadza. Zaskoczenia na plus. No tak, no ja jestem w ogóle w tym rejonie świata zakochana, uwielbiam, mimo że no nie zawsze czułam się bezpiecznie, ale to też dlatego, że mnie na miejscu ciągle przestrzegano, że gdzieś tam nie mogę pojechać sama, bo jest niebezpiecznie i ja to słyszałam po prostu codziennie, każdego dnia praktycznie przez 5 miesięcy, więc ciężko się podróżuje, kiedy miejscowi ci mówią cały czas, że jest
nie idź tam,
bo tam jest niebezpiecznie, ale zdarzało mi się mimo wszystko iść i okazywało się, że oni też denerwują się, bo nie chcą, żeby coś się stało turyście, więc na wszelki wypadek przestrzegają, żeby się nic nie stało, ale też się okazało, że gdzieś ta nietolerancja czy rasizm nawet się pojawia, bo taką miałam sytuację, kiedy powiedzieli mi, że mam nie jechać do jakiejś tam wioski, to były wioski Garifunów, gdzie mieszkają czarni mieszkańcy wybrzeża Morza Karaibskiego, to było w Hondurasie, że nie, że tam jest tak niebezpiecznie, a później się okazało, że wcale nie, że to nie o to chodzi, że jest niebezpiecznie, tylko że jednak no, wśród mieszkańców Hondurasu też panuje rasizm, on jest czarny, to jest zły i to jakby oni też stereotypowo w ten sposób patrzyli. Natomiast też nie chcę takimi jakby stereotypami i generalizowaniem lecieć, bo to o każdym kraju tak samo można powiedzieć, że ludzie oczywiście, bo każdy to samo powtarza, że ludzie są tacy gościnni i sympatyczni. No i tak oczywiście wszystko jest. Dla mnie jakby może nie tyle, co kraje były zaskoczeniem, bo ja staram się podróżować tak, zresztą to była moja pierwsza podróż, w Ameryce Środkowej tak naprawdę niewiele wiedziałam, bo też jakby książek w języku polskim było niewiele o tym regionie, więc ja jechałam i taka trochę, taka biała kartka, tak? Mówiłam, że przyjmę po prostu to, co mnie spotka. Nie chciałam się jakby na nic nastawiać, chociaż te gangi i ten przemyt narkotyków z tyłu głowy, te maczety z tyłu głowy były, bo to każdy o tym mi mówił, że nie wrócisz, bo te gangi i w ogóle.
Pianie to było nakarmią.
Tak, no ludzie normalnie żyją, prawda? Więc to może to było zaskoczeniem, bo wszyscy tak mnie straszyli też przed wyjazdem.
A to wcale nie jest takie straszne.
I wcale nie ma na każdym rogu tam gości z maczetami, którzy zaraz tutaj będą chcieli mnie zaszlachtować czy sprzedać narkotyki. No ja po prostu pojechałam i byłam przygotowana, znaczy jakby byłam otwarta na to, co mnie spotka. Więc tych zaskoczeń takich nie było. Bardziej zaskoczenia dla mnie wiązały się z tym, co nie wiem, może ja przeżywałam, czy z tym, jak sobie radziłam w tej podróży, albo no, czasami nie radziłam i to bardziej na tych zasadach, a generalnie na plus, no przepiękne kraje, tak, przepiękna natura, o czym świadczy też fakt, że rok później znowu pojechałam na 3 miesiące do Ameryki Środkowej, tylko że już do innych krajów, bo Panama, Costa Rica, Nicaragua i właściwie zamknęłam, poza Belize to zamknęłam ten region, odwiedziłam go cały, no i to, że znowu dowracam w te rejony, czyli znowu pewnie Gwatemala na pewno, które kraje jeszcze z tamtych odwiedzę podczas mojej kolejnej kilkumiesięcznej, myślę, podróży, to zobaczymy. Więc pozytywnie o tyle, że no, gdzieś tam te kraje zajmują ważne miejsce na mapie moich podróży.
Przeskoczmy w takim razie może na inny kontynent, bo były jeszcze inne wyprawy. Bliski Wschód, Turcja i okolice.
Iran i Turkmenistan. Chociaż do Turcji też zajeżdżałam rowerem.
Kompletnie inny świat, kompletnie inny region, kompletnie inna kultura. Mocno się trzeba było przestawiać.
No, w Iranie tak. No, Iran jest specyficzny. To znaczy w ogóle świetnie się podróżuje o tyle, że ludzie są bardzo otwarci i mnie przeszkadza to, że nie mówią po angielsku i że my nie mówimy w Farsi, bo podchodzi każdy, zaczyna i chce porozmawiać, chce o coś zapytać, zaprosić na obiad, na nocleg. Więc o tyle trzeba było się przestawiać też właśnie z tym, że taka ogromna otwartość była z ich strony i to było po miesiącu, jak się tak jedzie i każdy co chwilę chce cię gdzieś zaprosić, pomóc, to zaczyna to się takie nawet trudne robić, że tak
jak
powiem.
Jak tu grzecznie odmówić, żeby nie utknąć?
No właśnie. Zaczynają się problemy z tym, że no najgorzej, że nie da się odmówić często, a po prostu czasami trzeba, bo czas nas jednak gonił w wizy turystyczne. Wizy mieliśmy 3 na miesiąc, więc jakbyśmy przyjmowali każde zaproszenie, to chyba przez pół roku byśmy nie wyjechali. No na pewno też takie troszeczkę inne podejście do kobiet, prawda? Więc to w Iranie było dla mnie zaskakujące. Trzeba było zaakceptować i przyzwyczaić się do tego, że jak podchodzi ktoś do naszej piątki, bo my tam jechaliśmy, ja tam nie byłam sama, tylko byliśmy w grupie, to jak podchodzili mężczyźni, to podchodzili do naszego jedynego faceta w zespole, z nim się witali, jemu podawali rękę i z nim rozmawiali. Dopiero później, tak jakby, jak przywitali się z mężczyzną, to mogli, odważyli, żeby do nas powiedzieć też coś, czy nas zapytać, natomiast generalnie no, mężczyzna był tym pierwszym, z którym się rozmawiało, a my tak byłyśmy, takie 4 żony gdzieś tam na boku.
W tle. Takie tło, takie rozbudowane dosyć, bo liczniejsze.
Tak.
A tak jeszcze o ten Iran zapytam, bo też już miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który tam był i to też jest takie no, wychodzące poza ten stereotyp, no bo my żyjemy w kulturze i w układach politycznych euroatlantyckich, no wiadomo, Wielki Szatan, Ameryka nasz najbliższy sojusznik, no i kolejny stereotyp, że jeden z głównych sponsorów terroryzmu, kraj może nie taki z nożem w zębach, no ale może blisko. Natomiast już zdążyłem usłyszeć przy innej okazji, że ktoś przypomniał przytomnie tą wiedzę, że to jest w końcu ta kultura perska, która była, jest równie stara jak egipska, no i owszem, późniejsza naleciałość islamska swoje zrobiła, ale oni no jednak mają świadomość tego, że oni nie są tacy tam poganiacze wielbłądów z pustyni z północnej Afryki, tylko jednak coś więcej. Mhm. Czuć to?
Czy czuć to? Nie wiem, wydaje mi się, że tak. To, co powiedziałeś, no oni w Iranie w ogóle nie było jakby właśnie wszystko to, co amerykańskie. Tak, Ameryka to szatan i wszystko, co amerykańskie jest złe. Na prezentacjach często opowiadam o tym, że nie ma McDonalda, ale jest jakiś tam Max Burger, który i znaczek jest całkiem pod... No wygląda z daleka jak McDonald's, tak? Nie ma KFC, ale jest jakiś KFX. I to były takie zabawne, te wszystkie takie, powiedzmy, podróbki,
czyli
tak?
Jednak ta amerykańska soft power jest taka nie do odparcia.
Tak, jest. No Coca-Cola to było jedyne, co faktycznie można było kupić i byłam tym zaskoczona. Natomiast w ogóle no, embargo na wszystko, co amerykańskie no, jest, bo z kart w ogóle nie mogliśmy korzystać, bo nie przyjmują bankomaty kart Visa, Master. Trzeba mieć ichniejsze, więc musieliśmy całą gotówkę zawsze wozić ze sobą. Więc jakby to, o czym wspomniałeś na początku, no to jest mocno widoczne. Natomiast też pamiętam taką sytuację, byliśmy w gościach, zaprosili nas na obiad do jednego z domów. I akurat w telewizji leciał, nie zrozumieliśmy oczywiście na jaki temat, natomiast pokazywali terrorystów i najstarszy pewnie z rodziny mężczyzna, który jak wyszliśmy, no to tak było, że tak wygląda, ta długa broda, turban i jak wyszliśmy do domu, skojarzenia wiadomo, takie stereotypowe gdzieś są i on nagle pokazał na ten telewizor i powiedział coś takiego, że oni też, że oni nienawidzą tych terrorystów tak samo jak cały świat, bo my często stereotypowo patrzymy i mówimy, o Jezu, ten Iran niebezpieczny, tam sami terroryści. A to znowu jest tak, że tam są normalni ludzie, tak, którzy...
Rząd ma swoją politykę i próbuje być mocarstwem regionalnym.
A... No tak. I oni naprawdę nie mają łatwo, chociaż tam się już dużo zmienia, bo niby się mówi tak, że nie mają tego dostępu. Jakby są problemy faktycznie z internetem. Wiele stron jest blokowanych w internecie. No nie ma dostępu do alkoholu, wiele zakazów, nakazów i tak dalej. Ale tak naprawdę oficjalnie to wszystko wszystko funkcjonuje, ale nieoficjalnie właśnie nie ma Facebooka, a kogo nie poznajemy, to się pyta, jesteś na Facebooku i zaraz cię do znajomych dodaję, więc jakby...
Podskórnie to się wiele to dzieje, tak?
Tak, tak, tak. I to widać, jakby wystarczyło, że poszłam do jakiegoś sklepu komputerowego i poprosiłam, czy... Mówię, chcę mieć Facebooka i na inne strony. Pokręcili i za chwilę obejścia takie mają, wszyscy to stosują. Tak, oficjalnie niczego w Iranie nie wolno, a nieoficjalnie właściwie wszystko, tylko trzeba znać odpowiedniej osoby, wiedzieć, gdzie, po co uderzyć.
To tak prawie jak Polska w PRL-u, gdzie też niewiele można było, a ludzie nauczyli się kombinować.
Dokładnie, dokładnie tak. I tyle, że to faktycznie od znajomych, którzy byli wiele lat temu, to wiem, że dużo się zmieniło. Oni mówili, że jak oni byli w Iranie, no to tak, nie mogli przyjmować turystów u siebie w domach. Jeżeli kogoś chcieli przenocować, trzeba było oczywiście pojechać na policję i gdzieś tam, nie wiem, czy zameldować daną osobę, ale z tym były problemy. Natomiast teraz, no, jakoś nie mieliśmy z tym problemu. Ludzie nas przyjmowali i tylko raz się zdarzyło, że tata rodziny powiedział, że no, on się będzie czuł lepiej i trzeba pojechać na policję powiedzieć, że teraz on będzie gościł piątkę turystów. No, policja kazała mu spadać i nie zawracać głowy głupotami, więc znajomi powiedzieli, o słuchaj, no chyba się trochę zmienia w Iranie, skoro tak to wygląda teraz.
Niektórzy są tacy, co mówią, że po tym otwarciu niedawnym na zachód, po zdjęciu części sankcji, to w ogóle będzie kraj z ogromnym potencjałem turystycznym na przyszłość, więc drodzy państwo, proszę tego słuchać, bo może się sami wybierzecie, skoro to takie otwarcie postępuje kroczkami, ale może jeszcze i przyspieszy.
Postępuje, bo coraz więcej turystów jeździ, coraz chyba łatwiej jest jednak te wizy dostać. Trudniej jest kobietom, które chcą same, bo miałam kilka koleżanek, którym odmówiono i to niedawno, ale dlatego, że chciały się same wybrać, ale jakby my też nie mieliśmy zupełnie problemów z tym, żeby dostać wizę turystyczną, także właśnie coraz więcej osób jeździ i ten kraj faktycznie tak turystycznie coraz bardziej otwarty się robi. A naprawdę warto jechać, bo jest zupełnie inna kultura i niesamowite wrażenia i doznania.
Przeskoczmy na ojczyzny łono. Mm-hmm. Czy po tych wszystkich egzotycznych podróżach, no, chcę zahaczyć o to objechanie Polski dookoła, czy po tych wszystkich egzotycznych podróżach i spotkaniu się z kompletnie odmiennymi kulturami zmieniło się spojrzenie na rodaków podczas tej podróży właśnie na siodełku dookoła Polski?
Czy zmieniło? To znaczy właśnie wcześniej zawsze jeździłam, powiedzmy, egzotyczne, tak, kraje i właśnie wróciłam z Iranu i z Turkmenistanu i miesiąc później chciałam tak sobie po prostu pojeździć na rowerze, więc tak wyszło z tą Polską dookoła. No niby o niej myślałam, że może przejadę, ale tak właściwie żadnego planu nie było. Stwierdziłam, że zobaczę, dokąd dojadę i czy będzie mi się chciało dookoła objechać, czy nie. Nie było żadnych projektów. Po prostu poszłam sobie na rower, na dłużej sama. I faktycznie inaczej zaczęłam patrzeć. O tyle, że my często mamy tak, że wydaje nam się, że o swoim kraju to już wiemy wszystko już widzieliśmy, co tutaj nas może zaskoczyć. Szukamy tej egzotyki, wyjeżdżamy za granicę, żeby właśnie tej egzotyki troszeczkę uszczknąć. Natomiast ja się przekonałam, zwłaszcza na wschodzie Polski, że egzotykę mamy naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak? Piramidy, proszę bardzo, mamy je w Polsce. Gdzieś jakieś szamanki w postaci szeptów na wschodzie, proszę bardzo, nie musimy jechać do Indonezji, czy do Ameryki Środkowej, czy Południowej, żeby szukać szamanów, mamy je w Polsce. Także okazało się, że Polska jest i potrafi być też egzotyczna, tylko trzeba na nią spojrzeć jakby tak zupełnie z czystą głową. I
z bliska, nie ze szyby samochodu.
Tak, i troszeczkę inaczej. Jakby zaczęłam zauważyć pewne rzeczy. Mnie na przykład fascynowało w Ameryce Środkowej handel, taki obnośny, obwoźny. Ci ludzie, którzy po prostu tam chodzą z tym całym naręczami, wchodzą do chicken busów i sprzedają po prostu rzeczy, które cały czas noszą na przykład w rękach. A zajechałam do jakiejś wsi w Polsce i ogłoszenia widziałam na kartce, że sklep obwoźny będzie w wiosce o tej godzinie tego dnia. I stwierdziłam, kurczę, w sumie ja się tutaj dziwię, że w Ameryce Środkowej coś takiego jest, a u nas okazuje się, że też jest taka egzotyka, więc tylko wystarczy po prostu spojrzeć trochę z innej perspektywy, o tak.
Pogadajmy chwilkę o tym, nie chcę użyć słowa sprzedawaniu tych doświadczeń, ale może jednak spróbujmy w ten sposób. Są artykuły, są fotografie, książka w zeszłym roku, festiwal spotkania kobiet podróżujących.
Tak.
Czyli tak, najpierw jest tak, że się człowiek uczy od innych, potem coś samemu przeżyje, a potem przechodzimy do miejsca, kiedy się teraz od siebie coś daje innym.
No chyba taka droga jest, bo ja faktycznie wcześniej chodziłam sama na spotkania podróżnicze, na festiwale, słuchałam tych opowieści i sobie ciągle myślałam, jejku, jak ja bym też tak chciała, ale ja to się boję. Ja to sama w ogóle słuchałam tych dziewczyn, które jeżdżą same i opowiadają, mówię, w życiu, przecież ja to w ogóle nie ma takiej opcji, żebym ja gdzieś sama pojechała w jakąś taką podróż. A później pojechałam i jakby, no, pisałam już wcześniej, ale no później jakoś tak się właśnie zaczęło pojawiać, że zaczęłam pisać więcej tych tekstów, fotografować, uczyć się tego. Postanowiłam się dzielić tymi doświadczeniami, czyli no właśnie gdzieś ktoś mnie zaprosił na jakieś spotkanie, żebym opowiedziała o podróży i zaczęłam coraz więcej. I w końcu też sama festiwal dość szybko zaczęłam organizować tak naprawdę po tej pierwszej podróży, bo stwierdziłam, że brakuje takiego miejsca, takiego wydarzenia, na którym to kobiety opowiadają o swoich doświadczeniach z podróży, bo festiwali podróżniczych ogólnie jest dużo, ale jak sama na nie jeżdżę, to często bywało tak, że byłam na przykład jedyną dziewczyną albo jedną z dwóch, które dzieliły się swoimi przeżyciami z podróży. No i powstał ten mój festiwal Trampki, spotkania podróżujących kobiet, którym staram się inspirować właśnie inne kobiety, ale też panów, bo wstęp jest dla wszystkich, tylko to kobiety się dzielą tymi doświadczeniami i pokazywać, że właśnie można, że można pokonać trochę strach i realizować jakieś swoje plany i marzenia.
Policzyłyście się? Dużo takich?
No nie ma dużo. No to właśnie problem z tym festiwalem jest taki, że...
Jest jeszcze kameralny, ale może się rozrośnie.
To znaczy kameralny to on już nie jest, bo jakby uczestników jest sporo i zaczynałam od takiej sali, gdzie maks mogło wejść 80 osób. Okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że ścisnęło się 150 i mój mąż już na przykład nie mógł wejść na moją prezentację, bo nie mógł otworzyć drzwi, bo było tak napchane. Więc następna edycja druga była w większej sali, ale wciąż takiej na 200 osób, a teraz już trzecia i czwarta jest organizowana w takim w sumie najbardziej prestiżowym miejscu w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie jest prawie 500 miejsc i także chętnych do słuchania jest jak najbardziej. No i może to są kolejne te pokolenia, które z czasem...
Też się przełamią.
Tak, które będę mogła zaprosić później w roli z kolei prelegentki. Także tych kobiet podróżujących już, które się odważyły, jest, które podróżują same, jest niedużo. Więcej takich, które podróżują na przykład w parach dziewczyny, czasami mama z córką i takie się pojawiają. Natomiast no wiadomo, że jest ich ogólnie mniej niż podróżujących par mieszanych na przykład, czy panów.
Czy kobiety mają inne spojrzenie podczas podróżowania, czy zwracają uwagę na coś innego w tych odwiedzanych krajach niż mężczyźni?
Myślę, że tak. To przynajmniej z tego wnioskuję z prezentacji, które słucham na festiwalu. Też z wypowiedzi innych dziewczyn, które przyjechały po raz pierwszy w zeszłym roku na przykład na festiwal. I stwierdziły, że czują różnicę. Widzą, że nawzajem jakby na inne rzeczy kobiety zwracają może uwagę, inaczej troszeczkę patrzą na świat. Mniej też jest może, nie wiem z czego to wynika, ale panowie chyba bardziej wyczynowo, tak? Idą na częściej może gdzieś tam liczy się ten wyczyn. Oczywiście takie panie też są, natomiast chyba jest ich stosunkowo mniej i kobiety raczej, tak mi się wydaje, przynajmniej z tych, które znam, z tych prezentacji i opowieści, których udało mi się wysłuchać, to bardziej skupiają się na człowieku tym drugim niż na przykład na wyczynach, tak? I może w tym jest trochę ta różnica też.
Z punktu widzenia odbiorcy ciekawie sobie poczytać i posłuchać jedno i drugie.
Tak, oczywiście, że tak.
To gdzie następnym razem?
Po sąsiadach się trochę tak poplączę, bo do Czech wpadnę na Morawy fotograficznie. Islandia to taki mój kierunek, który od zeszłego roku, no dosyć często tam wpadam, uwielbiam, ale też tam jeżdżę z grupami akurat. A druga połowa roku, no to Ameryka Środkowa. To już tak dalej troszeczkę niż tylko po sąsiadach.
Książka jest cały czas w sprzedaży. Oczywiście zachęcamy ludzi, którzy zechcą się zapoznać z Ameryką Środkową. A jeżeli ktoś będzie miał ochotę na więcej, strona internetowa oczywiście jest do poczytania na bieżąco.
Jest do poczytania na bieżąco. Adres to jest www.banita.travel.pl. No Banita od mojego imienia, ale no taka nieprzymusowa, ale z wyboru Banicja, tak.
Zachęcamy do lektury, no i do tego, żeby się trochę ruszyć z kanapy i może samemu gdzieś pojechać, może nie od razu tak daleko i na tak długo, ale trochę świata też samemu pooglądać.
Jasne.
Dziękuję bardzo.